30 grudnia to szósty dzień oktawy Bożego Narodzenia. Kontynuujemy czytanie pierwszego listu świętego Jana w pierwszym czytaniu dzisiejszym. Jan zwraca się do tej wspólnoty wierzących z przesłaniem dla trzech grup. Dla dzieci, dla synów, dla młodych i dla ojców. Jest też pewna możliwość, że nie chodzi tutaj o grupy wiekowe, a o pewien stopień zaawansowania relacji z Bogiem. Ci, którzy są na początku, ci, którzy są na dalszym etapie, ci, którzy są już dojrzali w wierze. Do pierwszych mówi, że są im odpuszczone grzechy. Do drugich, że zwyciężyli złego. Do trzecich, że poznali Ojca. Poznali Boga, tego, który jest od początku. I on ma taką wizję nawrócenia, że człowiek nawrócony to jest człowiek, który wcześniej miał grzechy, wcześniej grzeszył, ale teraz Chrystus swoim odkupieniem wyzwolił go z tych grzechów. I ta pierwsza warstwa to jest odpuszczenie grzechów, które człowiek popełnił, grzechów, które by go skazywały na potępienie. Walka z grzechem to jest walka ze złym duchem, który kusi człowieka. I kroczenie tą drogą Bożą, drogą światła, powoduje, że człowiek zwycięża złego, potrafi się oprzeć jego pokusom, potrafi żyć tak, jak Bóg chce. A poznanie Boga jest celem, jest sensem wszystkiego, całego ludzkiego życia. Więc Jan, zwracając się do tej chrześcijańskiej wspólnoty, pokazuje jej, że oni już to osiągnęli właśnie przez to, że wybrali Chrystusa, że przylgnęli do Niego, więc zostały im odpuszczone grzechy, zwyciężyli złego i poznali Boga. To jest ich prawdziwe bogactwo. I dlatego teraz muszą uważać, żeby nie wrócić do świata, gdzie przez świat się rozumie to wszystko, co w świecie nie jest Boże, co nie odpowiada na Boże wezwanie. Więc chrześcijanin nie może służyć jednocześnie Bogu i światu. Zło świata Jan klasyfikuje w trzech pożądliwościach. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha. Pycha żywota, jak dawniej mówiono. Te trzy pożądliwości oznaczają skłonności upadłej natury ludzkiej. Pierwsza pożądliwość, pożądliwość ciała, odnosi się do seksualności. Pożądliwość oczu odnosi się do bogactwa, bo to coś, złoto, srebro, diamenty, kamienie jakieś szlachetne świecą, cieszą oczy. I dlatego pożądliwość oczu, oczy, które chcą zdobywać dobra materialne. Trzeci grzech to jest, trzecia pożądliwość to jest pycha, czyli pożądanie władzy, pożądanie panowania nad innymi, ale przede wszystkim bunt przeciwko Bogu. Człowiek, który czuje się panem swojego życia, nie licząc się z Bogiem. Jan tłumaczy, że one nie pochodzą od Boga, przeciwstawiają się Bogu, a ich ułuda, ich iluzoryczność polega na tym, że przemijają, że nawet jeżeli się osiągnie to, co te pożądliwości chcą, to wszystko przeminie w sposób ostateczny, bezapelacyjny. Natomiast przylgnięcie do Boga daje życie wieczne. Jakby tam to się skończy, tam to życie w pożądliwościach skończy się klęską i śmiercią. Natomiast przylgnięcie do Boga owocuje życiem wiecznym. No i jeżeli te słowa są w Piśmie Świętym, znaczy, że są zawsze aktualne, w każdym pokoleniu, odnoszą się do wszystkich ludzi. Natomiast no niewątpliwie patrząc dzisiaj, możemy w sposób szczególny odnieść je do współczesnego pokolenia, być może współczesnego pokolenia Polaków, bo w innych krajach to Zachodu to się dokonało już wcześniej. Trzy pożądliwości powodują, że człowiek oddala się od Boga. Właśnie przed tym przestrzega Jan, że nie kochajcie świata, nie kochajcie rzeczy świata, nie kochajcie jego pożądliwości. Właśnie dlatego, że tracicie to, co najważniejsze. Tracicie Boga, jeżeli tracicie Boga, to tracicie życie wieczne. Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki. Natomiast dzisiejsza Ewangelia to druga część tego fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza, gdzie Maria i Józef zanoszą swoje dziecko do świątyni. Maria dokonuje obrzędu oczyszczenia, składają ofiarę z dwóch młodych gołębi. Natomiast, tak jak wczoraj słyszeliśmy o proroku Symeonie, dzisiaj słyszymy o prorokini Anna. Anna jest nazwana prorokinią. Prorocy to ci, którzy pod wpływem Ducha Świętego, są otwarci na Ducha Świętego i pod wpływem Ducha Świętego mówią. Czasem mają jakieś wielkie orędzia do przekazania, jak wielcy prorocy Starego Testamentu, ale czasem prorok to jest po prostu ten, który chwali Boga pod wpływem Ducha. Anna wychwala Boga, kiedy widzi Mesjasza narodzonego i jest jego świadkiem. Należy do tych, którzy są pierwszymi świadkami Mesjasza, którzy obwieszczają, głoszą, a zadaniem chrześcijanina jest zawsze głosić dobrą nowinę o zbawieniu i chwali Boga. Chwalenie Boga jest istotą liturgii. Całe życie Anny jest jakby przygotowaniem właśnie na to wydarzenie. Anna, która przez 7 lat zaledwie była zamężną, co przy założeniu, że dziewczęta izraelskie bardzo wcześnie wychodziły za mąż jako nastolatki, może oznaczać, że już od między 20 a 25 rokiem życia rozpoczął się dla niej czas wdowieństwa i to wdowieństwo całkowicie poświęca służbie w świątyni. Nie oznacza to, że mieszka w świątyni, natomiast przychodzi do świątyni, także w tym momencie przychodzi do świątyni, natomiast nie rozstaje się ze świątynią. Tam modli się, tam posługuje, oddaje Bogu całe swoje życie i nagrodą właśnie za takie życie jest dla niej spotkanie Mesjasza w końcu jej życia, kiedy ma, jak mówi Łukasz, 84 lata życia, data, która też jest symboliczna, bo 84 to jest 7 razy 12. Obie cyfry są w Biblii znaczące. 7 to jest liczba doskonała, 12 to jest liczba pełni pokolenia Izraela, jest 12 apostołów, jest 12. Więc w pełni swoich lat Anna spotyka Mesjasza, widzi Mesjasza, chwali Boga i to oznacza też, że dla Izraela przyszedł czas pełni, nastała pełnia czasów. Rodzi się Mesjasz, przychodzi Mesjasz. Anna, podobnie jak Symeon, są symbolem Izraela, dlatego są ludźmi starymi, jakby są Starym Testamentem. Tymi, którzy oczekiwali przez całe lata, jak przez całe wieki oczekuje Izrael na swojego Mesjasza, oni się doczekali. Po raz kolejny tutaj okazuje się też w życiu Anny, że to, co w oczach ludzi jest brakiem błogosławieństwa Bożego, bo Anna nie ma dzieci, jest wdową, czyli w tym wymiarze takim bardzo doczesnego widzenia religijności, jakie było często u Żydów, czyli że Pan Bóg błogosławi dobrym, a karze złych, Anna powinna być uważana za tę, która jest pozbawiona błogosławieństwa, pozbawiona potomstwa, pozbawiona dzieci, więc dla wielu Żydów oznaczało po prostu, że to jest kara za grzechy. Natomiast jest dokładnie odwrotnie. Anna całe swoje życie oddaje Bogu i dlatego spotka się z tą nagrodą, taką jak, podobnie jak Symeon, że teraz ich oczy widzą Mesjasza, mogą odejść spokojnie z tego świata, bo zobaczyli przychodzącego Pana. No jest to też obraz naszego ludzkiego, doczesnego oczekiwania na spotkanie z Bogiem. na to, żeby moment śmierci dla nas był tym spotkaniem z Bogiem, do którego należy się przygotowywać właśnie przez życie takie, jakiego nas uczy święty Jan w pierwszym liście, życie takie, jakie podziwiamy u tych świętych Starego Testamentu, jak właśnie Symeon, jak dzisiejsza bohaterka Ewangelii Anna.